uśmiechem na twarzy.
Dzisiaj o przygodach i poszukiwaniach, o kwiecie paproci i o tym, że człowiek nie czuje pełni szczęścia, jeżeli nie może podzielić się nim z innymi.
Józef Ignacy Kraszewski, Kwiat paproci. Pewnego czasu był sobie chłopak, któremu na imię było Jacuś, a we wsi przezywali go ciekawym, bo zawsze szperał, szukał, słuchał. Taką miał naturę. Trafiło się tedy raz, że gdy wieczorem przy ognisku siedzieli, stara Niemczycha, baba okrutnie rozumna, która po świecie bywała i znała wszystko, poczęła opowiadać o kwiecie paproci. Gdy skończyła, Jacuś powiedział sobie: niech się dzieje co chce, a ja tego kwiatu muszę dostać. Wieczorem, w Wigilię świętego Jana, koszulę wdział białą, pasik czerwony, łapcie nieznoszone i choć go matka nie puszczała, jak tylko ściemniało, pobiegł do lasu. Znalazł paprocie i nóż w nich grzebać, ale kwiatu nigdzie ani śladu. Już miał Jacuś z rozpaczy porzucić daremne szukanie, gdy tuż pod nogami zobaczył kwiatek. 5 listków miał złotych, a w środku oko świecące. Wyciągnął rękę i pochwycił go. Zapiekło go jak ogniem, ale nie rzucił. Trzymał mocno. Kwiat w oczach rosnąć mu począł, a taką jasność miał, że Jacuś musiał powieki przymknąć, bo go oślepiała. Wcisnął go zaraz za pazuchę, pod lewą rękę, na serce. Wtem głos się odezwał. Wziąłeś mnie, ale pamiętaj o tym, że kto mnie ma, ten wszystko może co chce, tylko z nikim i nigdy swoim szczęściem dzielić mu się nie wolno. Jacusiowi tak się w głowie z wielkiej radości zaćmiło, że niewiele na ten głos zważał. A co mi tam pomyślał, byle mnie na świecie dobrze było. Poczuł zaraz, że mu ów kwiat do ciała przylgnął, przyrósł i w serce zapuścił korzonki. Z czapeczką na bakier podśpiewując powracał do domu. Z głową podniesioną stąpał i tylko roił, czego ma żądać. Zachciało mu się naprzód pałacu, wioski ogromnej, służby licznej, no i ledwie o tym pomyślał, gdy znalazł się u skraju lasu, ale w okolicy zupełnie mu nieznanej. Spojrzawszy sam na siebie, poznać się nie mógł. Ubrany był dostatnio, buty miał na nogach ze złotymi podkówkami, koszulę z najcieńszego śląskiego płótna. Tuż obok stał powóz, koni białych 6 w chomątach pozłocistych. Kamerdyner rękę mu podał, kłaniając się, wsadził do karety i bio! W mgnieniu oka powóz był u ganku, na którym służba liczna czekała. Miał na co patrzeć, wszedłszy do środka. Strach, co to był za przepych. Jaki dostatek. No, będę teraz używał, mówił Jacuś i opatrzywszy kąty wszystkie, naprzód poszedł do łóżka, bo go sen brał po tej nocy pracowitej. Obudził się, gdy mu się jeść zachciało. Stół był już zastawiony, gotowy i tak osobliwy, że co Jacuś pomyślał, to mu się na półmiskach sunęło samo. I jak spał bardzo długo, tak teraz, począwszy jeść i popijać, nie przestał, aż dalej już nie było co wymyślać i smak stracił do jadła. Nazajutrz zaprowadzono go na żądanie do skarbca, gdzie stosami leżało złoto, srebro i diamenty. Pomyślał sobie Jacuś: miły Boże, gdybym to ja mógł garść jedną albo drugą posłać ojcu i matusi, braciom i siostrom, żeby sobie pola przykupili albo chudoby. Ale wiedział o tym, że jego szczęście takie było, iż się mu z nikim dzielić nim nie godziło, bo zaraz by wszystko przepadło. Mój miły Boże, rzekł sobie w duchu, co ja mam się o nich troszczyć albo koniecznie pomagać? Czy to oni rozumu i rąk nie mają? I tak żył sobie Jacuś dalej, wymyślając to coraz coś nowego na zabawę. Upłynął tak rok i drugi. Wszystko miał, czego dusza zapragnęła, a jego szczęście to wydawało mu się takie głupie, że mu życie zbrzydło. Najwięcej go teraz gnębiła tęsknica do wioski swojej, do chaty. Matkę kochał bardzo, a jak ją wspomniał, serce mu się ściskało. Jednego dnia zebrało mu się na odwagę wielką i siadłszy do powozu, pomyślał, aby się znaleźć we wsi przed chatą rodziców. Natychmiast konie ruszyły, leciały jak wiatr i nie spostrzegł się, gdy zatrzymały się przed znanym mu dobrze podwórkiem. Jacuś wysiadł, postąpił ku chacie, w progu jej wsparta o drzwi stała matka, wlepiając w niego oczy, ale nie zdawała się w nim swojego rodzonego domyślać. Jacusiowi serce biło wzruszeniem wielkim. Matuś zawołał, toć to ja, wasz Jacek. Na ten głos drgnęła staruszka. Oczy zaczerwienione od płaczu skierowała ku niemu i stała oniemiała. Potrząsnęła potem głową. Jacuś, wolne żarty, jaśnie panie. Jacusia mojego już na świecie nie ma. Gdyby żył, toś by przecie przez tyle lat do biednych rodziców się zgłosił. A gdyby, jak wy, we wszystko pływał z głodu, nie dałby im umrzeć. Jacuś oczy spuścił. Kieszeni miał pełniutkie złota, ale co ręką sięgnął, ażeby garść rzucić matce, to strach go brał, że wszystko utracić może. I stał tak, stał upokorzony, zawstydzony, a staruszka na niego spoglądała. Poza nią zbierało się rodzeństwo, ukazała się siwa głowa ojca. Jacusiowi serce miękło, ale co spojrzał na swój powóz, konie, a pomyślał o pałacu, znowu twardniało. I czuł, że kwiat paproci leżał na nim jak pancerz żelazny. Odwrócił się od matki, nie mówiąc słowa, nie patrząc, i wolnym krokiem poszedł, słysząc za sobą wściekłe ujadanie Burka. Powróciwszy do pałacu, kazał kapeli grać, panom swoim tańcować, zastawiać stoły, ale to wszystko nie pomagało. Pozostał bardzo markotnym. Nie mógł w końcu wytrzymać. Po roku znowu pojechał do wsi swojej i chaty. Spojrzał. Wszystko jak było. Żłób, pieniek, dach, drabina, wrota i burek z sierścią najeżoną. Ale stara matka nie wyszła z chaty. W progu pokazał się w koszulinie najmłodszy brat, Maciek. — A matuś gdzie? — zapytał przybyły. — Chorzy leżą — rzekł Marlec, wzdychając. — A tatuś? — Na mogiłkach. Choć Burek mało go zapięty nie chwycił, wszedł Jacuś do chaty. Matka, stękając, leżała w kątku. Mówić jej było trudno, a on o nic pytać nie śmiał. Serce mu się krajało. Już sięgał do kieszeni, aby złotem sypnąć, ale dłoń mu się ścisnęła. Strach go paskudny ogarnął, że własne szczęście utraci. I wyrwał się z chaty do powozu, pojechał do pałacu. Ale przybywszy tu, zamknął się i płakał. Pod żelaznym pancerzem na piersiach, który włożył na nie kwiat paproci, związane i skrępowane, budziło się sumienie. Więc kazał kapeli grać, a dwornym skakać, aby je zagłuszyć. W uszach ponad wszystkie wrzaski brzmiało. Nie ma szczęścia dla człowieka, jeżeli się nim z drugim podzielić nie może. Rok nie upłynął, aż Jacuś wysechł jak szczapa. W tym swoim dostatku i szczęściu męczył się nie do zniesienia. W końcu po jednej nocy bezsennej, nakładłszy złota w kieszenie, kazał się wieść do chaty. Niech się już dzieje, co chce, mówił. Niech zginę, ale dłużej z tym ciężarem w piersi żyć nie mogę. Stanęły konie przed chatą. Wszystko tu było jak dawniej. Żłób stary u studni, pieniek, dach, drabina. Ale w progu chaty żywej duszy nie było. Jacuś pobiegł do drzwi. Stały kołkiem podparte. Zajrzał przez okno. Chata była pusta. Wtem żebrak stojący u płotu wołać nań zaczął. A czego tu szukacie, jasny panie? Chata pusta, wszystko w niej wymarło z biedy, głodu, choroby. Jakby skamieniały stał ów szczęśliwiec u progu. Stał, stał. Z mojej winy zginęli oni, rzekł w duchu. Niechże i ja zginę. Ledwie to rzekł, gdy ziemia się otworzyła i zniknął, a z nim ów nieszczęsny kwiat paproci, którego dziś już próżno szukać po świecie.
Po audycji z uśmiechem na twarzy przez chwilę pozostaniemy jeszcze przy kwiatach, tym razem polnych, o których śpiewać będzie Jan Ryczko z London. Zaraz potem usłyszą Państwo opowiadanie Kajetana Abgarowicza pod tytułem Król Polski. W opowiadaniu nastąpi krótka przerwa ze względu na reklamy Radia Western. Ciąg dalszy nastąpi po nich. Thank you.
flam. W dzbanie stoi bukiet kwiatu polnych, obraz pełen barw. Kwiatów polnych Boży dar, przezroczystą kroplę rosy spija motyl. Nie ma takiej łąki, nie ma takich traw, gdzie nie rodzą się samotne kwiaty polne. O nich piszą wiersze, jak dla młodych pięknych dam. One są wyrazem miłym i serdecznym. Kwiatów polnych pełen dzban przypomina nam naturę małą, wieczną. Kwiatów polnych Boży dar, ktoś na płótnie chciał uwiecznić nam. Kwiatów polnych pełen dzban. Samotne kwiaty polne, o nich piszą wiersze, jak dla młodych pięknych dam. One są wyrazem miłym i serdecznym. Kwiatów polnych staje się.
Król Polski, opowiadanie Kajetana Abgarowicza. Pan Teodor Tuchanowicz, Bodziem powszechnie zwany, był Ormianinem dawnej daty i starego typu. I fizycznie, i umysłowo różnił się zasadniczo od całego otaczającego go społeczeństwa. Mimo to miał miłość ludzką i poważanie w całej bardzo szerokiej okolicy. Średniego wzrostu, tęgo zbudowany, o śniadej prawie oliwkowej cerze, oczy miał czarne, ale białko w nich tak białe, że aż w niebieskawy odcień wpadały. Zęby równe i tak zachowane, że mogły w swej białości iść o lepsze z kłami dzika. Brwi gęste i czarne, trochę nastrzępione i zrośnięte nad potężnym orlim nosem. W ogóle robił wrażenie przystojnego człowieka, tylko głowa jego była stosunkowo do korpusu trochę za wielka. Pan Bodzio miał charakter bardzo łagodny. Zwykle bywał w doskonałym humorze. Zwady unikał, ale gdy się kiedy rozgniewał, to był w gniewie wprost straszny. Ze szlachtą polską w okolicy żył w przyjaźni i w gruncie rzeczy lubił swych sąsiadów, nawet bardzo, chociaż miał zwyczaj bezprzestannie wytykać im polskie wady. Publicznie każdy, choćby najświeższy klejnocik szlachecki, umiał uszanować, ale w głębi duszy wszystkich monarchów europejskich miał za perweniuszów. Synom swoim po cichu szeptał, że pochodzą z możnego, ongiś panującego rodu Tuchanów, że mają 2000 lat historii i są krwią i rodem lepsi niż najwięksi panowie polscy i niemieccy. Rumunów nie miał za Boże stworzenie, a Żydami wprost się brzydził. Najgorzej jednak nienawidził ludzi pochodzących z ormiańskich rodzin, którzy się swego pochodzenia zapierali lub się z nim ukrywali. Pana Bodzia poznałem przypadkiem na jarmarku w Kossowie, w górach galicyjskich. Mieszkałem wówczas na Podolu, w proskirowskim powiecie i zapędziłem się aż tak daleko w zamiarze nabycia czwórki koni huculskich. Tuchanowicz był ogromnym miłośnikiem koni. Była to jedyna może jego namiętność i nie opuszczał prawie żadnego jarmarku. Zaraz po moim przyjeździe jego oryginalna głowa i charakterystyczna postać zwróciły moją uwagę. Nie mieliśmy jednak nawzajem żadnej przyczyny do zawierania znajomości. Dopiero koło południa zeszliśmy się przy Karym Hucule, rzeczywiście wyjątkowo dobrze zbudowanym. On go gwałtownie chciał nabyć, a i mnie się przedziwnie nadawał do dyszla na prawo. Urządziliśmy wprost licytację, podnosząc cenę coraz więcej. Wreszcie Bodzio, zniecierpliwiony tym handlem, przystąpił do mnie i zawołał: jestem Tuchanowicz. Mnie tu ludzie znają i wiedzą, że jak mi się szkapa podoba, to o cenę nie dbam. Ale po co mamy się licytować i temu Żydowi Judce napędzać pieniędzy do kabzy? Pogódźmy się. Mnie ten Kary potrzebny, ale ja panu znajdę takiego samego, tylko bułanego. Zagłuszony potokiem słów Tuchanowicza, nie mogłem mu się nawzajem przedstawić aż po skończeniu przez niego ostatniego zdania. Gdy usłyszał moje nazwisko, to na sam przód popatrzył na mnie z olbrzymim zdziwieniem i pewnym niedowierzaniem, a później nieśmiało zapytał: Ormianin? Odpowiedziałem mu potakująco. Na to twarz mu się dziwnie rozradowała. W czarnych oczach błysnął wyraz rozczulenia i wyciągając do mnie dłoń z powitaniem zapytał: i nie zapierasz się swej nacji? A czegoż bym się miał zapierać? Nikt w mej rodzinie brudu nie zrobił. W tej chwili spostrzegłem na jego twarzy wyraz niekłamanego zachwytu. Najniespodzianiej chwycił mnie w objęcia i zaczął ściskać, wołając: bierz Karego Hucuła, sam ci go nad wieczorem kupię, za pół pieniędzy. Nagle cofnął się i zaczął mi się z nieufnością przypatrywać. Tfu! Szeptał tak głośno, żem każde słowo słyszał. Gęba biała i czerwona, włosy blond, nos kucy, oczy siwe i to ma być Abgar? Tfu! Toś ty kaleka, nieboże, ale prawda, matka Polka, babka Polka i tak dalej, wszystko Polki. Musiała wreszcie rasa zaginąć, żeby najmocniejsza była. Wreszcie skończył ten półgłosem prowadzony monolog, zbliżył się do mnie i uderzając mnie z siłą po ramieniu zawołał: takiś ty do dawnych Abgarów podobny jak ja do biskupa, ale podobasz mi się, bo nie zapierasz się ormiańszczyzny. A ty wiesz, że tam u nas w Azji to nasze pradziady, prapradziady sąsiadowali ze sobą? Abgary siedzieli poniżej, nad samym Eufratem. Ciągle musieli z Persami wojować, a Tuchany trochę wyżej pod górami i Abgarom na pomoc chodzili. A ty wiesz, że jak się Abgar Czarny ochrzcił, to zaraz wyprawił tego samego apostoła do Tuchana i także ochrzcić mu się kazał, a nawet do chrztu go trzymał. Więc rozumiesz, że my jesteśmy pokumani jeszcze od chrystusowych czasów. To jakem Tuchanowicz daje ci słowo, że Karego Hucuła kupię ci za 100 papierków, choć tyś po głupiemu dawał 180. Teraz chodź do mego woza napić się wódki i zakąsić koziną, której pewno w ustach nigdy nie miałeś. Naturalnie skorzystałem z zaproszenia. Tuchanowicz się we mnie po prostu zakochał. Przez cały dzień na krok mnie od siebie nie puścił. Za pieniądze, które przeznaczyłem na czwórkę hucułów, kupił mi na sam przód doskonałe 4 koniki, a prócz tego 3 klacze ze źrebiętami. Także z całym stadem koni musiał do domu wracać. Gdy konie były już kupione, a dzień letni miał się ku końcowi, zapytał mnie: a którędy ty do granicy pojedziesz? Odpowiedziałem, że przez okopy Świętej Trójcy i Żwaniec muszę iść do domu. No to zabierajmy się zaraz. Nocować będziemy w Kutach u mojej ciotki. Jutro zaś na noc dojedziemy do mojej Hreczanki. Tam dzień z końmi przestoisz, a ode mnie do granicy w okopach masz małe 3 godziny. Wszystko to powiedziane było z takim jakimś dziwnym despotyzmem, że mi na myśl nawet nie przyszło protestować. Zresztą marszruta była doskonale obmyślana. Lepszej wynaleźć nie było chyba można. Pojechałem z Tuchanowiczem i nocowaliśmy u jego ciotki, pani Barbary Derkułowiczowej, w Kutach. Nigdy nie zapomnę tej podróży z Tuchanowiczem. Cały nasz pochód na tle wspaniałej górskiej okolicy robił wrażenie jakiejś karawany sprzed 200 lat. Promienie zachodzącego słońca oświecały dalekie szczyty czarnohorskiego pasma, a na ziemię padał już mrok zupełny. W tym mroku posuwał się wolno cały nasz tabor. Szły przodem moje konie, a przy nich mój Maksym w kozackiej kurtce i szerokich hajdawarach. Maksymowi dopomagał najęty w Kossowie Hucu, chłop jak dąb, w futrzanej czapie, serdaku załojonym i w czarnej, zadziegcionej koszuli otwartej na piersiach. Dalej szły owce i woły zakupione przez Tuchanowicza, a przy nich ludzie na wpół nadzy, ogorzali od słońca, zawędzeni na wiatrach, istne stepowe widziadła. Cały pochód zamykał wóz Tuchanowicza, olbrzymi, naładowany paszą i przeróżnymi wiktoałami, zaprzężony w cztery prześliczne orientalne konie, które, nudząc się wolnym pochodem, brykały bezustannie i wyrzucały niecierpliwie głowami, rzucając wędzidła. Już była zapadła noc zupełna, gdyśmy zajechali przed mały, skromny dworek pani Barbary. Staruszka snać była uprzedzona o przyjeździe siostrzeńca, bo czekała nas w ganku. Była to wysoka, 60-kilkuletnia kobieta, która zachowała była jeszcze ślady dawnej piękności. Figurę miała szczupłą i zgrabną, a ruchy 20-letniej dziewczyny. W całym domku, pomimo jego skromności, panowała czystość holenderska i ład nadzwyczajny. Wnet po przyjeździe zasiedliśmy do wieczerzy, do której podano nam jakieś dziwne potrawy, jakich nigdy w życiu nie jadłem, które jednak nadzwyczajnie mi smakowały. Widocznie wieść o przybyciu Tuchanowicza z jakimś obcym, dalekim gościem rozeszła się z błyskawiczną szybkością po miasteczku, bo wkrótce zaczęli się schodzić starsi mężczyźni, którzy witali się serdecznie z Tuchanowiczem i zapoznawali ze mną, przypatrując mi się ciekawie. Naturalnie, że Tuchanowicz każdemu z osobna powtarzał dokładną historię mego ormiańskiego pochodzenia i mityczne legendy pokumania się w czasach chrystusowych. Szczegóły te podnosiły znać mą wartość w oczach zacnych, prostych ludzi, bo traktowali mnie z ogromnym szacunkiem. Po wieczerzy zasiedliśmy na drewnianym ganeczku o czterech słupkach i popijając doskonały miód sycenia pani Barbary, rozkoszowaliśmy się cudnym blaskiem księżyca, górskim powietrzem i poetycznym szmerem Czeremosza. Ormianie bardzo niewiele mówili, z boleścią tylko opowiadali o dobrych czasach, w których trudnili się wypasem bydła i owiec po połoninach i sprzedażą tych zwierząt. Dziś, twierdzili, ani Ormianie, ani Hucuły już nie mają co w tych górach robić. Żydzi wykupili wszystkie połoniny, a my do nich na parobków chyba pójdziemy. Staruszka, ożywiona, opowiadała z dziwnym wdziękiem różne mało znaczące zdarzenia w jej rodzinie, jakieś stare tradycje i wspomnienia familijne.